Zapraszamy do wysłuchania książki Cezarego Borowego zatytułowanej Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach. Czyta Maciej Więckowski. Dziękuję Ewie za słowa napisz to teraz. Michałowi za długie dyskusje antropologiczne. Mikołajowi za wskazówki dramaturgiczne. Mariuszowi za to, że czterokrotnie przeczytał mój maszynopis. Bernardowi za bezwarunkową wiarę w sukces marketingowy. Zostanie po nas garść anegdot. Książkę dedykuję cichej bohaterce mojego życia, Lady in Red. Do przyjaciół z tamtych lat. Tych kilka słów chciałbym skierować bezpośrednio do moich przyjaciół, do osób, które były częścią naszej małej społeczności w Azji Południowej w latach 80. Miałbym bardzo dużą satysfakcję, gdyby niektórzy z was po przeczytaniu mojej książki powiedzieli, że na moment przenieśli się w czasie. Sporo lat minęło i mimo, że nasze życie wówczas było bardzo intensywne, to wiele szczegółów w naturalny sposób zaciera się w pamięci. To chyba ostatni moment, żeby pisać wspomnienia, bo za chwilę zasłoni je mgła. Wszystkie opisane wydarzenia miały miejsce, ale świadomie trochę pomieszałem z ksywkami z oczywistych powodów. Przez ostatni rok, gdy pisałem tę książkę, spędziłem kilka długich, wspaniałych wieczorów na pasjonujących rozmowach. Pomogliście mi odświeżyć i uporządkować wydarzenia. Bez was ta książka byłaby dużo uboższa. W tych pogawędkach brali udział i mogą czuć się współautorami książki Duży Pakistan, Filipińczyk, Francuzka, Głupi Piotruś, Mały Watson, Marco Polo, Peter Cheater. Dziękuję również rodzinie świętej pamięci Jerzego Jachowicza, uznanego rzeźbiarza z Gliwic, za możliwość wykorzystania fragmentów jego nigdy nieopublikowanego opowiadania pod tytułem Ucieczka z Varanasi. Zapraszam do lektury. Przedmowa. Duma z przemytników. Czytam spowiedź Hana Solo i odczuwam pewien rodzaj dumy. Przewiduję zgorszenia, no bo jak można doznawać poczucia dumy z przemytniczego dzieła Polaków? Ja, owszem, potrafię. Naturalnie zdumiewająca historia Hana Solo and Company dzieje się wbrew regułom i porządkowi świata, ale jakże można pozostawać w zgodzie z istniejącym porządkiem świata? Tego nie potrafię. Historię Hana Solo i jego towarzyszy postrzegam jako intrygującą przypowieść, obrazującą stan ducha Polaków u schyłku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, PRL. Niebagatelna to okoliczność, bo wierzę, że to właśnie ten stan ducha, reprezentowany przez bohaterów, wywrócił PRL. Losy Hana Solo and Company prowokują refleksję nad cudem polskiej transformacji. Cholerny ludzki egocentryzm nigdy nie dostrzega w wielkich przemianach sprawczej siły ducha czasu. Zawsze pożąda swojej gwiazdy i stawia ją na piedestał. Kult jednostki irytująco wypacza rozumienie wielkich przemian. A więc cud polskiej transformacji bywa utożsamiany ze skokiem wielkiego elektryka przez płot, z wpływem papieskiego zaklęcia nie lękajcie się lub z wolnorynkowym sprytem profesora Balcerowicza. Rozliczenie z upadkiem PRL-u jest kłótnią gwiazd, w której brakuje zrozumienia, że stan zbiorowej świadomości orzekł upadek. No bo jakże podtrzymać niedorzeczną konstrukcję socjalizmu, kiedy cały kraj podszyty jest niezliczonymi podziemnymi strumykami interesów i sprytnego przemytu? Jakże honorować i konstytuować wspólnotę własności, kiedy całe społeczeństwo z pasją kolaboruje z siecią sąsiedzkiego i placowego handlu? To właśnie miliony tych podziemnych strumyków nieustępliwie drążyły fundamenty reżimu, obnażały jego jałową naturę i umacniały ducha oporu. Przykro mi, wyznawcy gwiazdorskiego kultu, to nie wielki elektryk, to nie papież ani profesor od wolnego rynku, lecz to rzesze Hanów Solo i krnąbrny duch kreatywności stworzył stan zbiorowej świadomości, który wyzwolił nas z PRL-u. Bez nich niewiele warte byłoby papieskie pocieszenie, guzik wart byłby skok elektryka przez płot. Nurt podziemnej przedsiębiorczości obnażał anachronizm Polski Ludowej. Ostatecznie nawet wierne kacyki partyjne nie potrafiły go zaakceptować. No i cóż, w końcu nie pozostało nic innego, jak wspólnie siąść do okrągłego stołu i pogadać o anachronizmie PRL-u. Elektryk, profesor i wyznawcy papieża robili przy tym stole po prostu za gwiazdy Matrixu. Cieszę się, że fascynująca spowiedź Hanna Solo ujawnia i ratuje od zapomnienia jeden z tych zuchwałych nurtów, które zdekonstruowały komunę. Trochę mi żal tamtych czasów. Szkoda, że zanika wiedza o tym, czym nafaszerowane były toalety pociągów do NRD, jak absurdalne były przebitki na ortalionowych płaszczach z Włoch i kożuchach z Afganistanu. Ginie wiedza o towarach, które Polacy wozili do Bułgarii, Turcji czy do ZSRR i o skarbach, które taszczyli w drodze powrotnej. Powoli nie dowierzamy opowieściom o niepozornych turystach w dresach, którzy walizkę gumy do rzucia potrafili w ZSRR przehandlować na 3-karatowy diament, a tydzień później, za zachodnią granicą w RFN, cudownie zamienić na Mercedesa. Strumyki drążyły fundament, a kiedy socjalistyczny gmach runął, ten dyskretny potencjał przedsiębiorczości eksplodował i z dnia na dzień, bazując na podziemnych oszczędnościach lub na zaskórniakach życzliwej babci, przeobraził kraj w pulsującą życiem sieć małych punktów handlowych i produkcyjnych firm. Zaledwie w ciągu roku zarówno wygląd Polski, jak i jego gospodarcza struktura uległa cudownej przemianie. Historia gospodarcza świata nie zna tak fenomenalnej transformacji. Spowiedź Hanna Solo postrzegam zatem jako inspirującą przypowieść o niesfornym darze kreacji, który nadaje sens naszemu życiu. Zdumiewam się nad tym darem i równocześnie nachodzi mnie ponura refleksja nad jego zagrożeniem we współczesnym Matrixie. Dotkliwie wyczuwam, że zawłada nami nowy totalitaryzm, a pasja małej przedsiębiorczości przegrywa z globalną chciwością wielkiego kapitału. Właśnie na naszych oczach dokonuje się globalne unicestwienie małej przedsiębiorczości. W ostatnich 30 latach zniknęły z gospodarczego krajobrazu świata setki tysięcy małych firm i sklepów. To, co przez tysiąclecia we wszystkich cywilizacjach świata było w życiu milionów ludzi źródłem psychicznego tchnienia, zostaje ludziom odebrane. Stajemy się najemnikami globalnych korporacji i monopoli. Ich brutalna przewaga unicestwia drobną przedsiębiorczość równie skutecznie, jak komunistyczny zakaz indywidualnej działalności gospodarczej. 1% niepowstrzymanych bogaczy posiada już ponad 50% światowego stanu posiadania. Sprawy świata zmierzają ku jakiemuś kataklizmowi. Tak jak w warunkach okupacyjnych przynależność do zbrojnego podziemia była głosem patriotycznego sumienia, podobnie dzisiaj ucieczka pętanej ludzkiej przedsiębiorczości w nielegalne strefy staje się cnotą i wyraża po prostu opór wobec mrocznych sił współczesnego Matrixu. Zastanawiam się, gdzie szukać otuchy. Nikłą nadzieję budzą talenty Hanna Solo & Company. Mechanizmy wspierające globalną grabież są przerażająco sprawne. Osacza nas rodzaj matni mentalnej, infekującej nasze umysły trucizną i kłamstwem, które uzależniają nas i zniewalają. Manipulacja mentalna jest równie skuteczna jak w futurystycznej wizji Matrixu, tyle że Matrix w realu nie posługuje się wirtualnym mózgiem. Nie wymaga też żadnej wewnętrznej zmowy czy tajemnego przymierza. Działa spontanicznie. Żeruje na wpajanych nam uzależnieniach i słabościach. Umacnia i karmi te uzależnienia właśnie kultem indywiduum i rywalizacji. Uzależnia nas obsesyjnie od konsumpcji. Wciąga w swoje zgubne wizje poprzez ślepy kult wskaźników wzrostu gospodarczego, które powinny budzić grozę. Przecież są wskaźnikami apokalipsy i miarą zniszczenia planety. Majstersztykiem manipulacji Matrixu jest demokracja. Rzekomo największe dobro publiczne planety. Pozornie demokracja wydaje się wyborem najmniejszego zła, ale właśnie dlatego, posługując się argumentem publicznego dobra, Matrix obłudnie wymusza na nas lojalność wobec swej wyrachowanej fikcji. Demokracja jest obiektem najpodlejszej manipulacji matrixowego przymierza władzy i pieniądza. Ten rzekomy skarb publiczny stał się gwarantem stanu posiadania nienaruszalnych elit i nie poddaje się żadnej reformie od dziesięcioleci. Cóż z tego, że w demokratycznym systemie kombinują przy korycie dwie, trzy lub nawet cztery wymieniające się demokratyczne partie, skoro ich trwanie wymusza służalczość i współpracę z wielkim kapitałem, z deprawowanymi, brudnymi mediami oraz równie odpychającymi mackami religii. Matrix naprawdę działa. Pouczenia o dobrodziejstwie wolnego rynku od dawna są bezczelnym kłamstwem na usługach Matrixu. Nie istnieje już żadna wolnorynkowa mnogość pobudzająca rynek. Przecież nieograniczenie wolny rynek oznacza panowanie nieograniczenie wolnej chciwości, która zagarnia wszystko. Rozejrzyjmy się. Rynki świata zalewane są tymi samymi czekoladkami, pralkami, samochodami, ciuchami, proszkami do prania itd. Co z tego, że niby wyzwoliliśmy się z feudalnego niewolnictwa, skoro pogrążamy się w niewolnictwie globalnym? Przecież ten 1% nowych bogaczy posiada tyle, co pozostałe 99% populacji świata i grabież pogłębia się. Z nadzieją wypatruję jakiejś rebelii. Szukam wsparcia właśnie w podziemiu i nie potrafię oprzeć się powabowi opowieści o Hanie Solo and Company, obrazującej potencjał zwycięskiej przekory w ludziach. Czuję wobec tych przemytników zwyczajną sympatię. Przecież oni poniekąd wywodzą w pole całą tę globalną chciwość i przywracają poczucie godności. Budzą nikłą nadzieję na cud globalny. Wkroczyliśmy w epokę, w której postawa buntu wobec istniejącego porządku staje się cnotą. Wojciech Kurtyka. Wojciech Kurtyka to jeden z pionierów stylu alpejskiego w Himalajach, zdobywca 8 ośmiotysięczników. Jego przejście świetlistej ściany na Gasher Broom 4 zostało uznane w 2002 roku przez amerykański magazyn Climbing za największe osiągnięcie XX wieku w Himalajach. Muszę się przejść, przemyśleć kilka spraw. Ruszam z plaży nad Morzem Arabskim, gdzie w 1498 roku wylądował Vasco da Gama. Miał 28 lat, gdy przypłynął do tego brzegu jako pierwszy Europejczyk, zmieniając historię świata. Gdy ja po raz pierwszy wylądowałem w Indiach w 1987 roku, miałem 27 lat. Większość moich przyjaciół tam poznanych była w podobnym wieku. Wydaje mi się to wystarczającą koincydencją, aby z długiego wybrzeża malabarskiego wybrać właśnie te plaże. Dlaczego idę pieszo przez Indie? Pieszo, bo lubię chodzić. Zawsze dobrze mi się myślało w ruchu. Mam ochotę się przejść i uporządkować w głowie najważniejszy okres w moim życiu. Przez Indie, bo tak się składa, że lata kształtujące mój charakter spędziłem tutaj, na subkontynencie, zajmując się z grubsza tym samym, czym Vasco da Gama, odkrywaniem i eksplorowaniem nowych tras handlowych. Gdy wybieramy się na dłuższą wędrówkę, dobrze jest obrać sobie jakiś kierunek i cel. Ja idę, by dotknąć największego drzewa tekowego w Indiach, a może na świecie. Kanimara Teak. Zamierzam iść w jego kierunku i rozmyślać, wspominać, zapisywać wrażenia. Liczę na to, że ponad 200 kilometrów pieszej drogi, które mam przed sobą, i kilka tygodni w podróży pozwoli mi też przejrzeć i uporządkować swój dziennik oraz listy z tamtych dni. Zawsze coś notowałem, teraz chcę to przeczytać pierwszy raz po 30 latach. Przepisać w zrozumiałej dla innych formie. Zamierzam być szczery. To ma być rodzaj spowiedzi. Chciałbym się rozliczyć sam ze sobą. Tramwaj pełen przemytników. Wtedy. Jeździłeś kiedyś tramwajem? Pyta Kwiatek z ironicznym uśmiechem. No przecież jeździłeś. Kwiatek to inteligentny chłopak. Dobiera przykłady do poziomu wiedzy słuchacza. Jest październik 1987 roku. Szef grupy przemytniczej, do której właśnie dołączyłem, Poprosił go, aby wprowadził mnie w temat. Ma mi wytłumaczyć, jak oni to robią, polscy przemytnicy. W jaki sposób na przykład on, jak mówi, 4 miesiące temu przyleciał do Indii, ani razu nie opuścił tego kraju, a przemycił dziesiątki magnetowidów i kamer wideo z Singapuru. Czuję się przed tym szkoleniem jak przed występem magika, który wyciąga królika z kapelusza. Wiem, że kryje się za tym jakaś sztuczka, pomysł na oszukanie zmysłów, w tym przypadku zmysłów indyjskich celników. Siedzimy w pokoju hotelowym. Jestem skupiony, żeby szybko załapać, na czym polega ten przemytniczy trik. Wyobraź sobie na przykład tramwaj 9 w Warszawie, mówi Kwiatek. Ja wsiadam na rondzie Waszyngtona z torbą, w której mam skrzynkę z trąbką, to znaczy magnetowid i kamerę na duże kasety VHS. Spore gabaryty, więc dla bezpieczeństwa całość owinięta jest w gruby koc Tiger. Wiesz, taki koc we wzór tygrysa. Indusi za nimi przepadają. Torbę stawiam na podłodze, ty wsiadasz na następnym przystanku do tego samego tramwaju, szukasz mnie dyskretnie wzrokiem, rozpoznajesz i stajesz obok, ale oczywiście udajesz, jak na filmie szpiegowskim, że się nie znamy. Jedziemy razem i na kolejnym przystanku, na rondzie de Gaulle, bierzesz do ręki moją torbę, jakby była twoja, i wysiadasz. Ja też wysiadam, z rękoma w kieszeniach, i rozchodzimy się, jakby nigdy nic, w różne strony, nawet nie zamieniając słowa. Gdyby zatrzymała cię milicja, kontynuuje Kwiatek, i kazała otworzyć torbę, to pokazujesz rachunek z numerami seryjnymi sprzętu na twoje nazwisko, potwierdzający, że jesteś właścicielem elektroniki. Numery na rachunku i na sprzęcie się zgadzają, bo stickery, czyli naklejki z numerami, były specjalnie zmienione pod numery, które masz na rachunku. Przerywa nam pukanie do drzwi. Wchodzi recepcjonista Pillay. Przyniósł kilka butelek zmrożonej Campa-Coli. To lokalna podróbka Coca-Coli. Nareszcie, bo butelka czeka, a trudno pić ciepłą whisky w tak gorącym kraju jak Indie. Loty, tak samo jak linie tramwajowe, mają swoje numery. Ciągnie Kwiatek. Gdy mówimy 412, 410 czy coś w tym stylu, to mamy na myśli numer lotu Air Indii. Zawsze taki sam, na tej samej trasie i o tej samej porze. Znam wszystkie numery lotów Air Indii na pamięć. Chcesz sprawdzić? Dam ci rozkład, możesz mnie przepytać. Nie chcesz? Dobra, dalej. Air India to indyjskie linie lotnicze. Jako jedyne mają prawo robić przystanki wewnątrz kraju. Startuje więc taka 412 w Skierniewicach, znaczy się w Singu, Singapurze, i leci do Krakowa, czyli Kalkuty. Tam ma godzinny przystanek, na którym część pasażerów wysiada, część się dosiada, a potem samolot odlatuje do stolicy, czyli New Delhi. Podobnie jak w tramwaju, tak? Kiwam głową. No i nie mów przemytnicy, przemyt, bo jeszcze ktoś pomyśli, że z gazety przyjechałeś. Ostrzega mnie Kwiatek. Jesteśmy przewalaczami, tak się o nas mówi. Przewalamy towar przez granicę. Wracając do tematu. Przewalacz, który przylatuje ze Skierniewic, wrzuca towar na teren Indii. Więc z tej okazji jest nazywany wrzucakiem. Kumasz? Okej. Musisz przyswoić, więc polejmy. To za ślepych customsów, znaczy się celników. Kolejni przewalacze dosiadają się w Krakowie do samolotu, którym leci wrzucak, podwieszają się pod jego trasę, czyli są wieszakami. Nazywamy ich tak również dlatego, że niejako zawieszony jest na nich towar, który wynoszą przez granicę. Na jednego wrzucaka musi być 5-6 wieszaków, żeby to finansowo fajnie wychodziło. Kiedy wrzucak leci klasą ekonomiczną, ma prawo do 1 bagażu podręcznego. Zabiera więc na pokład samolotu 1 torbę ze sprzętem, ale na bagaż główny nadaje za dopłatą jeszcze 5 sztuk. Przy wysiadaniu na końcowym przystanku w stolicy, gdy wszyscy wstają i jest zamieszanie, wrzucak pokazuje wieszakowi, w którym luku bagażowym umieścił towar. Ten wyjmuje torbę jak swoją i wychodzi. Mówi się, że bierze torbę z ręki. Czyli jeden zestaw mamy załatwiony. Kolejne były nadane na bagaż główny. No i teraz jest krytyczny moment. Pozostałe wieszaki muszą je odebrać przy belcie, tym pasie, na którym jadą walizki. Kumasz na razie? No to jedziemy dalej z tym przewalackim seminarium, kurs podstawowy. Znów pukanie do drzwi przerywa nam rozmowę. Pillay pyta, czy czegoś nam jeszcze nie potrzeba. Na mnie, ale tobie najwyraźniej tak, przyjacielu, odpowiada po polsku mój nowy kolega. Siadaj, napij się z nami, mówi do recepcjonisty z uśmiechem już po angielsku. Tylko nie gniewaj się, ale będziemy gadać po naszemu, okej? Widzę, że Pilaj akceptuje to i bez skrępowania przysiada na łóżku. Wyraźnie to nie jest pierwsza taka sytuacja. Dostaje szklaneczkę i sprawia wrażenie ukontentowanego. Bagaże na belcie są wymieszane, wraca do przerwanego wykładu Kwiatek. Te nadane w Singu z tymi nadanymi przez pasażerów dosiadających się w Kalkucie, bo przecież teraz wszyscy wychodzą z jednego samolotu. Walizka taka, torba owaka, różnią je tylko oznaczenia przyklejone przy odprawie bagażowej. W Singapurze dają naklejki z oznaczeniem tego miasta, a w Kalkucie ze swoim logo. Jak się pewnie domyślasz, bagaże przylatujące z zagranicy, z Singapuru, podlegają odprawie celnej. A te z Kalkuty? No właśnie, to jest lot wewnętrzny, po naszemu domestikowy, więc formalnie żadnej kontroli nie ma. Musisz tylko udowodnić, że nie przyleciałeś z zagranicy, tylko podróżujesz wewnątrz Indii i możesz przynajmniej teoretycznie olać celników. Ale, bo przecież bagaż jest z zagranicy, nadany w Singapurze. Co o tym świadczy? Dobrze kombinujesz, przywieszki. Dlatego wieszak zdejmuje torbę z beltu, dyskretnie ją zrywa i wychodzi. A jakby ktoś pytał, to pokazuje boarding pass, czyli kartę pokładową, że przyleciał lotem domestikowym z Kalkuty, a to jest jego bagaż podręczny. I to cała filozofia, proste jak jazda tramwajem. No tyle, że celnicy od paru miesięcy zaczęli zaglądać też do toreb pasażerów krajowych i pytać, skąd masz tę elektronikę? Na to też jest patent, tylko whisky nam się skończyła. Chodź, przejdziemy się po hotelu. Ktoś nas pewnie poratuje. Z Kwiatkiem w następnych miesiącach stworzyliśmy zgrany duet. Szczupły, wysoki blondyn o prostych włosach, obciętych na pazia i prawie zawsze miał na twarzy ironiczny uśmiech. Na tym pierwszym spotkaniu, zaraz przy drugiej butelce, zauważyliśmy, że mamy podobne doświadczenia ze stanu wojennego. Gdy okazało się, że obaj znamy zapach gazu łzawiącego i piekący dotyk pałki ZOMO na plecach, zostaliśmy przyjaciółmi na lata. Spytałem go, skąd ma przezwisko. Opowiedział mi o swoich akcjach pod kopalnią Wujek, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego milicja strzelała z ostrej broni do strajkujących górników. W kolejne rocznice tych wydarzeń ludzie przychodzili pod kopalnię z kwiatami. Niestety, zawsze trzymali tam straż milicjanci i nie pozwalali nawet podejść do muru. Studentom udawało się ich czasem sprowokować antyrządowymi okrzykami. Gdy mundurowi ruszali za nimi w pościg, druga grupa składała kwiaty. To dlatego student prawa z Gliwic na urlopie dziekańskim spędzanym na przewałach w Indiach był nazywany Kwiatkiem. Szerszy kontekst. Niektórzy z nas, opowiadając dziś o swojej aktywności w latach 80., mówią: handlowałem w Azji, kupowałem elektronikę w Singapurze, sprzedawałem w Indiach i dobrze na tym zarabiałem. Można i tak, oczywiście. Jak się kupuje w jednym kraju, a sprzedaje z zyskiem w drugim, to jest niewątpliwie handel. Nie lubię jednak hipokryzji. Wolę nazywać rzeczy po imieniu. Zajmowaliśmy się zorganizowanym przemytem. Najpierw elektroniki, potem elektroniki i złota, wreszcie już tylko złota. Liczne i dobrze zorganizowane grupy Polaków działały w Azji w latach mniej więcej 1984-1994. Niektórzy byli tam wcześniej, inni zostali dłużej, ale te 10 lat to był czas największej aktywności. Opowiadając swoim młodym, ale już dorosłym synom o wydarzeniach sprzed 30 lat, dodaje kontekst historyczny, bez którego trudno w pełni zrozumieć naszą motywację. Opowiadam o PRL-u, szarzyźnie i beznadziei lat 80., przeciętnej pensji, na przykład nauczyciela, wynoszącej $20 miesięcznie, wszechobecnych kolejkach, parówkach sprzedawanych spod lady. O tym, że idąc do kawiarni trzeba było mieć w zawiniątku swój cukier, bo kawę czasem mieli, ale cukru już nie. O naszej gorącej młodej krwi, o potyczkach z milicją ze specjalnych oddziałów ZOMO kilka razy w roku. O tych zamieszkach mówiło później Radio Wolna Europa czy Radio Waszyngton. W nas jednak z każdym rokiem wzrastało przekonanie, że sytuacja jest beznadziejna, a nasz kraj już zawsze będzie demoludem, czyli niby demokracją ludową zza żelaznej kurtyny. Na prywatkach, dzisiaj nazywanych domówkami, często i długo rozmawialiśmy o tym, co robić, jak się w życiu ustawić. Emigrować, pracować na czarno na zachodzie i wykonywać najprostsze prace, nie mające nic wspólnego z naszym wykształceniem? Czy tu, w Polsce, realizować się w swoim zawodzie, walcząc każdego dnia o zdobycie najprostszych produktów? I nagle, na którejś kolejnej imprezie, ktoś mówi: jedźmy handlować do Indii. Czytałem w Polityce, że nasi trzepią tam taki szmal, że głowa mała. Po paru miesiącach można wrócić z kasą na mieszkanie albo nawet na budowę domu. Brzmiało to fantastycznie i nieprawdopodobnie. Na miejscu w Indiach okazywało się, że żadne opowieści nie oddawały nawet części tego, jak kolorowe życie czeka tam na śmiałków. Ja czułem się na przewałach tak, jakbym w tym 1987 roku siedział w kinie w Warszawie na filmie o Indianie Jonesie i nagle wstał z fotela, wszedł w ekran i przeniósł się do świata pełnego egzotyki, przygód i słońca. Nie mogłem się temu oprzeć. Przyjeżdżaliśmy z kraju, w którym dosłownie każda prywatna aktywność gospodarcza wiązała się z omijaniem prawa. Każdy wiedział, że legalnie nie da się zarobić. Oszukiwanie systemu mieliśmy we krwi. Nikt nie miał więc specjalnych rozterek. Dzisiaj, w 2018 roku, gdy ruszam w tę samotną, pieszą wędrówkę, by w pełni zrozumieć, w czym brałem tak aktywny udział, kontekst PRL-u mi jednak nie wystarcza. Owszem, pozwala zrozumieć, dlaczego my tam byliśmy, ale nie tłumaczy, czemu możliwy był cały proceder. Dlaczego nie przemycało się elektroniki do Iranu, Tajlandii, Malezji, Indonezji, tylko do Indii? Czy to przypadek? Zbieg okoliczności? Dlaczego rząd tego kraju po odzyskaniu niepodległości nałożył absurdalne cła i na kilka dekad odgrodził Indię od gospodarki światowej? Dzisiaj sami Indusi przyznają, że była to zła polityka. Ale tak poważne decyzje, podtrzymywane przez wiele lat, z reguły mają jakieś głębsze uzasadnienie, jakąś ideę, choćby błędną, u samych podstaw. PRL powoływał się na komunizm Karola Marksa, do którego droga miała wieść przez zafundowany nam realny socjalizm. Jaką ideą kierowały się elity Indii? Czy miało to coś wspólnego z historycznym doświadczeniem tego społeczeństwa? Chciałbym zobaczyć nasze przemytnicze działania w szerszym kontekście. Czytam coraz więcej na temat Indii, szczególnie o ostatnich kilkuset latach. Intuicyjnie wyczuwam, że jest jakiś związek pomiędzy historią tego kraju a działaniami polskich grup przemytniczych w latach 80. XX wieku. Portugalczyk Vasco da Gama opłynął Afrykę i odkrył drogę na subkontynent, aby złamać monopol Arabów na handel przyprawami. Po nim przyszli Holendrzy, Francuzi, Kompania Wschodnioindyjska, w końcu Indie zostały kolonią brytyjską na 200 lat. Dzięki Anglikom mają rozbudowaną sieć kolejową, kodeks karny, demokrację parlamentarną i powszechnie używają angielskiego. Taka narracja dominuje wśród podróżników, również polskich. Imperium Brytyjskie jawi się w tych opowieściach jako XIX-wieczna Unia Europejska, w której dominowały rządy prawa, a procedury były ściśle przestrzegane w interesie wszystkich. Indusi, z którymi rozmawiałem, nie okazują niechęci do białasów. Nie widać żadnego żalu do Anglików. Ten pozytywny obraz rządów Brytyjczyków podzielałem, jak większość moich kolegów, przez wiele lat. Pracując nad tą książką, sięgnąłem jednak po lektury, które zachwiały tym słodkim wizerunkiem i powiązały moją osobistą historię z historią subkontynentu. Jestem przekonany i zamierzam tego dowieść, że gdyby nie kolonializm brytyjski, to nie byłoby polskich grup przemytniczych w Indiach. Wszystko przez Teresę. Wtedy. Pierwszy lot jako wieszak i od razu padaczka. A wszystko przez kobietę, przez Teresę. A było to tak. Wrzucak leciał 412 z Singapuru przez New Delhi do Kalkuty. Sześciu wieszaków, w tym ja z liderem Kwiatkiem na czele, wsiadło na domestik w stolicy. Kwiatek swoją torbę dał z ręki. Najprostsze, co mogło być. My nasze odbieraliśmy przy Belcie w Kalkucie. Mój bagaż miał być oznaczony czerwoną wstążką. Rozpoznajesz swoją torbę, podchodzisz, zdejmujesz ją na podłogę, przykucasz, zasłaniasz ciałem, odrywasz oznaczenia z singu, dyskretnie wyrzucasz je daleko od siebie, bierzesz towar na ramię i walisz prosto na zieloną, to znaczy kierujesz się do wyjścia dla osób, które nie mają nic do oclenia. Poznajesz to po napisie na zielonej tablicy Nothing to declare. Tłumaczył mi jeszcze w taksówce na lotnisko Kwiatek. Jeżeli ktokolwiek w mundurze będzie się do ciebie zbliżał, kontynuował, chociaż mówił mi to już 5 razy, to machasz boardingiem i komunikujesz, bez zatrzymywania się, domestic only hand luggage. Będę obok na zielonej, idę pierwszy przed tobą. Tłumaczył, a ja czułem, że ktoś się mną opiekuje. Miałem wykute na blachę nazwę i adres hotelu. The Salvation Army Red Shield Guest House na Sutter Street. Tam się mieliśmy spotkać. Wrzucakiem była Halina Żółtaczka, która nawet nie wychodziła z lotniska. Tylko Thai Airways wracała 2 godziny później przez Bangkok do Singapuru, gdzie miała już naszykowane torby na 410. Kwiatek miał zawieźć cały towar do kupca, odebrać rupie, a nazajutrz planowaliśmy odbić samolotem Indian Airlines do stolicy. To były linie lotnicze latające tylko wewnątrz Indii. Odprawy na te samoloty odbywały się na odrębnych terminalach, nie było tam celników. Chcieliśmy zdążyć właśnie na 410 i znowu spotkać się z Haliną przy Belcie, tym razem w Bombaju. Bo szef grupy o przezwisku Prezes chciał koniecznie robić 3 wrzuty tygodniowo. Jego kumpel z Gliwic już wrócił z cegłą do domu i chodził po kościuszki w chwale milionera, a on nie miał tej cegły jeszcze nawet w połowie. Cegła, jak się później dowiedziałem, to był cel każdego szefa grupy przemytniczej w tym okresie. To po prostu 100 tysięcy dolarów w gotówce. 10 pakietów, każdy po 100 banknotów 100-dolarowych spiętych banderolką. Jej zdobycie to była taka ambicjonalna rywalizacja pomiędzy szanującymi się kumplami. Prezes miał ciśnienie, dlatego ucieszył się, gdy się pojawiłem. Niestety miał TBR, czyli papiery celne, dla mnie tylko na 1 skrzynkę i to ponoć słabo się kalkulowało. Nie rozumiałem wtedy dokładnie, czym jest TBR, ale nie było czasu dopytywać. Wiedziałem tylko, że dostanę dokument potwierdzający, że legalnie posiadam 1 magnetowid, a w torbie miały być 2. Założyliśmy, że jakoś to będzie, a gdyby nie, to mam improwizować. Co będziesz, Han Solo? Ksywa Han Solo niech będzie, nawet mi się podoba. Latał za 100, tłumaczył mi prezes. Dam ci 2 skrzynki, znasz angielski, to się jakoś wytłumaczysz w razie czego. Tam wszystko wchodzi jak w masło. Nie było obory od 4 tygodni. Co tak patrzysz? Byłeś kiedyś na wsi? W oborze jest gnój, tak? I to nie jest fajne. Obora jest wtedy, gdy nie jest fajnie. Dobra, później załapiesz. Fakt, niewiele rozumiałem, ale wiedziałem, że dostać za lot 100 dolarów, a 200 to jest różnica. Przy Belcie byłem zdenerwowany. Widziałem kumpli. Po kolei podchodzili na dużym luzie, zdejmowali bagaże, zrywali przywieszki, zarzucali pakunek na ramię i odchodzili, udając, że niewiele waży. Wszystkie nasze torby były identyczne, ortalionowe, a w nich po 2 skrzynki, magnetowidy plus aparaty Konica i filmy fotograficzne luzem. Całość owinięta wełnianym kocem Tiger, który też sprzedawaliśmy z przebitką, czyli zarobkiem 20 dolców. Która moja? Gdzie ta pierdzielona wstążka? Patrzę na przesuwające się walizki. Nie widać. Pewnie się gdzieś podwinęła. Halina Żółtaczka, uprzedzona, że jest świeżak, rozpoznaje mnie, staje obok, delikatnym ruchem palca pokazuje torbę. Zdejmuję ją, kucam, zrywam drżącymi rękoma oznaczenia, odrzucam je gdzieś pomiędzy wózki. Kwiatek obserwuje mnie z pewnej odległości, kiwa głową, żebym za nim szedł i rusza krokiem swobodnego turysty na zieloną. Obracam się i wtedy ją zauważam. Teresę. Matkę Teresę ze zgromadzenia misjonarek miłości, która kilka metrów ode mnie czeka na swój bagaż. Prawdziwa, żywa matka Teresa. Ostatnio widziałem ją w polskiej kronice filmowej. Zastanawiam się, czy pozdrowić, może fotkę zrobić. Mam przecież w tej torbie aparat. Zaczynam grzebać. Myślę, że zdążę założyć film. Do zakonnicy podchodzą jacyś mundurowi, pozdrawiają z szacunkiem namaste, oferują pomoc, bo to drobna kobieta, a waliza duża. Grzecznościowa konwersacja, ja lampię się na nich. Rozkoszuję się chwilą, oto wylądowałem na lotnisku w Kalkucie, obok mnie stoi Matka Teresa. Czemu jej wcześniej nie zauważyłem? To był jumbo jet, kilkaset osób. Pewnie leciała biznesem, chociaż nie, ślubowała ubóstwo, nie wypada. No, nic tu po mnie. Ocknąłem się po dłuższej chwili. Mam zadanie do wykonania. Kwiatek zniknął. Patrzę, gdzie ta zielona. Idę przed siebie. Sam jak palec, w całym długim holu nie ma nikogo. Wszyscy pasażerowie wyszli. I oczywiście co? Leci do mnie jakiś indus w białym mundurze ze złotymi pagonami. Wygląda jak oficer wycieczkowca. Zgodnie ze szkoleniem macham boardingiem. Domestic, domestic. Excuse me, sir. Upiera się. Only hand luggage. Próbuje się wymknąć. Do wyjścia 3 metry. Niestety, nie wiadomo skąd pojawia się przede mną drugi celnik. Oni zawsze tak mają. Zawsze się asekurują. I spędziłem następne 8 godzin na lotnisku. Pytali, dlaczego mam w torbie 2 magnetowidy, skoro na deklaracji widnieje 1. Tłumaczyłem, że to kolegi, z którym za kilka dni spotkam się w Delhi, że pojechał w góry na trekking i nie chciał dźwigać elektroniki na plecach. Kazali na coś czekać, więc czekałem. Przychodził kolejny i zadawał podobne pytania, a ja udzielałem podobnych odpowiedzi. Znów kazali czekać. Skończyli zmianę, poszli do domów, pojawili się nowi i jeszcze raz to samo. Tylko tym razem z krzykiem na mnie. O co wam chodzi? Czemu to jakiś problem? Czy ja wiozę karabin maszynowy? Indie się zawalą? Udawałem niewinnego i oburzonego. Te rozmowy wydawały mi się wówczas straszne, ale gdy je później wspominałem, uznałem, że były prowadzone całkiem delikatnie. Kiedy w końcu celnicy mnie zwolnili i dojechałem do hotelu, koledzy przywitali mnie, jakby zobaczyli umarłego. Czemu tak długo? Już się baliśmy najgorszego. No walczyłem. Przesłuchiwali mnie na zmiany. Improwizowałem. Nie udało się. Torba została w depozycie. Zakomunikowałem. Nikomu się nie przyznałem, że tak naprawdę to przez Teresę. Właśnie, że się udało. Mogła być konfiskata. Skomentował Kwiatek i mimo późnej pory, w tych sprawach godzina nigdy nie miała znaczenia, poleciał dzwonić do prezesa. Wrócił z decyzją, że mam lecieć do Katmandu. Wezmę najbliższy lot za granicę Indii. Wtedy wydadzą mi depozyt. Z Katmandu mam wrócić lądówką do stolicy. Trasę znasz? Upewnił się Kwiatek. Autobus, granica, gdzie wypełniam deklarację celną na magnetowidy, następnie kolejny autobus, pociąg i jestem w New Delhi. Potwierdzam pewnym głosem. Będziesz miał mocnego TBR-a na 2 skrzynki i będziesz potem latać na maksa. Pocieszał mnie Kwiatek, wiedząc, że zanim wrócę, oni zrobią jeszcze 2 wrzuty i zarobią łącznie po 600, a ja w najlepszym razie 2. Trzeba ci tylko przygotować pasek, czyli paszport. Mało czasu mamy, ale damy radę. Mam klej, suszarkę powinni mieć w hotelu. Rzucił na koniec i poszedł na recepcję. Po co mu suszarka? Zastanawiałem się, przecież ma krótkie włosy. Monsun. Jest 13 października 2018 roku. Pierwsze kilometry za mną. Droga prowadzi równolegle do wybrzeża, jakiś kilometr od brzegu. Czuję jeszcze bryzę morską. 30 stopni, temperatura akurat do marszu. Wokół mnie zieleń tak intensywna, że oczy bolą. To jest Kerala, w tłumaczeniu z Malayalam, kraj palm. Popularny slogan opisuje ten region jako God's Own Country. Czyli dosłownie własny kraj Boga, a bardziej literacko osobisty kraj Boga albo Boża Kraina. Teraz, 2 tygodnie po najbardziej intensywnym monsunie od lat, pojawiło się słońce i przyroda wręcz eksploduje żywotnością i radością. Co chwilę się zatrzymuję, aby nagrać na dyktafon swoje wrażenia, zrobić zdjęcia. Lokalsi i tak są mną zainteresowani, bo biali rzadko tu zaglądają. W takich chwilach dziwią się więc podwójnie. Co ten facet z plecakiem widzi w zwykłych drzewach przy drodze? No tak, jakby przez polskie wioski szedł Afrykanin i robił zdjęcia brzozom i topolom. Ale jak tu się nie zatrzymać, nie podziwiać? Jestem w tropikach, to widać i czuć. Na przykład tutaj. Jaki piękny filodendron wije się wokół palmy kokosowej. A przecież filodendrony żyją w doniczkach. Chwila, moment. Zatrzymuję się, podziwiam i kołacze mi w głowie pewne skojarzenie. Korzystam z tego, że dzięki zakupionej lokalnej karcie jestem cały czas online. Sprawdzam w necie. Tak, miałem dobrą intuicję. Nazwa rośliny to połączenie dwóch greckich słów. Fileo, kocha, i dendron, drzewo. Dostrzegam wyraźnie, jak filodendron kocha drzewo. Obejmuje je, tuli i żyć bez niego nie może. Gdyby moja mama to widziała, miałbym partnerkę do rozmowy i zachwytów. Wyhodowała w doniczce w mieszkaniu na warszawskich Bielanach takiego, jak mi się wówczas wydawało, ogromnego filodendrona, że skręcony zajmował prawie cały pokój. Moi mali wówczas synowie mówili, że ich to zielone babcine monstrum przeraża. Odzywa się we mnie dendrolog. Moje pierwsze wykształcenie zobowiązuje. Patrzę na wspaniałe okazy roślin tuż przy drodze. Chcę znać nazwy tych wszystkich drzew, pnączy i krzaczorów. Robię więc zdjęcia nie tylko całym roślinom, ale też pojedynczym liściom. Obiecuję sobie, że wieczorem w hotelu będę opisywał botanikę Indii. No dobrze, jak nie dam rady, to zrobię to po powrocie do Polski. Nawigacja w telefonie sprawdza się doskonale. Dodatkowo wszyscy mijani ludzie serdecznie mnie pozdrawiają, pomagają znaleźć drogę, ale nie są namolni. Czuję, że to był dobry plan, tak sobie iść i kontemplować. Samotność mi nie doskwiera. Raz, że ją lubię, a dwa, że z wykupioną dużą porcją internetu, nawet na indyjskiej prowincji, jestem cały czas na sztywnym łączu ze wszystkimi, którzy są dla mnie ważni. Rozległe kałuże na polach przypominają o deszczach tropikalnych, które tu szalały jeszcze 2 tygodnie temu. Monsun. Tak nazywamy to zjawisko pogodowe w porze letniej na subkontynencie. Wiatr wieje wtedy najpierw przez kilka miesięcy w jedną, później w drugą stronę. Padają intensywne deszcze. To wiedziałem wcześniej z lekcji geografii. Tyle, że mnie taki poziom wiedzy nie wystarczał, wręcz irytował. Grzebałem w necie, aż wreszcie zrozumiałem, co wywołuje monsun. Spróbuję wyjaśnić, używając pojęć na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej. Na subkontynencie indyjskim w kwietniu robi się już bardzo ciepło. Jest to związane z obrotem Ziemi wokół Słońca. W miesiącach wiosennych i letnich półkula północna, na której leżą Indie, jest coraz bardziej pochylona w kierunku Słońca. Przyjmuje zatem z każdym dniem coraz większą ilość fotonów światła na jednostkę powierzchni. Dotyczy to zarówno Indii, jak i Polski. Różni nas tylko odległość od równika. W czasie mojego ostatniego pobytu na subkontynencie, 15 kwietnia, było 39 stopni Celsjusza w cieniu. Pod koniec maja temperatura dochodzi do 50. Biura podróży i przewodniki odradzają wówczas wyjazdy. Podobnie ciepło jak na subkontynencie jest też nad Oceanem Indyjskim. To samo słońce operuje przecież nad lądem i wodą. Tyle tylko, że Ziemia nagrzewa się mocniej niż woda w oceanie. Powietrze nad lądem jest bardziej rozgrzane niż to nad wodą, a zatem unosi się do góry, a w jego miejsce błyskawicznie wpada też ciepłe, ale o wyraźnie niższej temperaturze i bardzo wilgotne powietrze znad Oceanu Indyjskiego. To mechanizm podobny jak przy otwarciu okna w zimie. Ciepłe powietrze z pokoju wylatuje, a w jego miejsce wchodzi zimne. Wchodzi, czyli w przypadku Indii, wieje od strony morza w kierunku lądu. W ten sposób powstaje monsun, który zatrzymuje się na paśmie Himalajów. Para wodna niesiona znad oceanu skrapla się i powstają intensywne deszcze. We wrześniu, ponownie w wyniku obrotu Ziemi wokół Słońca, półkula północna stopniowo odchyla się od naszej gwiazdy. Mniej fotonów światła pada na jednostkę powierzchni i sytuacja się odwraca. Bo, jak wiadomo, woda ogrzewa się wolniej niż ląd, ale też wolniej oddaje ciepło. Powietrze nad oceanem staje się więc cieplejsze niż to nad subkontynentem. Unosi się do góry, a w jego miejsce napływa chłodniejsze powietrze znad Indii. Kierunek wiatru się odwraca. Nadchodzi pora sucha, która trwa aż do czerwca następnego roku. Tę niesamowitą regularność zjawisk pogodowych ludzie wykorzystywali przynajmniej od VII wieku do podróży morskich. Rejsy pomiędzy regionami Zatoki Perskiej i wybrzeża Suahili w Afryce, a Indiami, były bardzo łatwe. Wystarczyły proste łodzie z żaglem zwane dow, załadowane towarem w Afryce. Gdy ruszał monsun letni, po prostu musiały się mu poddać, a on, nie zmieniając kierunku, pchał je prosto na wybrzeże Indii. Następnie należało poczekać kilka miesięcy, aż wiatr się odwróci i ruszyć w drogę powrotną. Vasco da Gama, opływając Afrykę, jeszcze tego nie wiedział. Dopiero na wybrzeżu kontynentu spotkał żeglarzy arabskich, którzy na własną zgubę powiedzieli mu o tym rozwiązaniu i jeszcze dali przewodnika. TBR. Wtedy. To był patent. Słynne wśród przewalaczy wrzuty na TBR-a. To miał na myśli pierwszego wieczoru Kwiatek, gdy wspomniał o sposobie na dociekliwych celników. Dzięki tej metodzie przewaliliśmy do Indii tysiące sztuk elektroniki. Kiedyś liczyłem. Wychodziło mi, z grup, które znałem, a znałem większość, jakieś 2 kontenery sprzętu miesięcznie. Formularz TBR to Tourist Baggage Re-Export Form. Każdy, kto przywoził jakąkolwiek elektronikę użytkową, chociażby aparat fotograficzny czy kamerę, powinien był zgłosić to na granicy. Polak, Niemiec, Kanadyjczyk, obojętnie. Wielokrotnie przypominał o tym obowiązku personel pokładowy samolotów lądujących w Indiach. Celnicy, jak typowi urzędnicy na całym świecie, uważali, że mogą kontrolować wszystko. Każdy musiał deklarować przywóz, a gdyby tego nie zrobił, można mu było skonfiskować sprzęt lub w najlepszym razie zatrzymać go w depozycie i wydać dopiero przy wylocie. Celnikom dawało się wypełniony formularz z numerami seryjnymi kamer czy magnetowidów. Podpisami, pieczątkami potwierdzali ważność takiego dokumentu i dodatkowo brutalnie, odręcznie długopisem wpisywali w paszporcie na przykład TBR Customs New Delhi Indira Gandhi Airport 20 października 1986. Znów pieczątka i podpis. Całość notatki na pół strony. Przy wylocie kolejni urzędnicy przeglądali paszport i widząc wpis TBR, żądali okazania formularza deklaracji celnej, który wypełniało się przyjeżdżając do Indii i który obowiązkowo trzeba było mieć przy wyjeździe. Sprawdzali numery sprzętu. Wydawało im się, że w ten prosty sposób opanują kontrabandę. Na szczęście nie ma takiego zamka, którego nie można otworzyć. Polak potrafi. To był slogan jeszcze z epoki Gierka. Nie wiem, kto i kiedy na to wpadł, ale moi nowi znajomi naprawdę zaimponowali mi kreatywnością. Klejowanie pasków było dla mnie największym zaskoczeniem w pierwszych dniach, a był to niezbędny element systemu przewałów na TBR-y. Zaimpregnujemy ci każdą stronę paszportu za pomocą pędzelka specjalnym klejem, tłumaczył mi Kwiatek, gdy wrócił już z suszarką do pokoju tamtej nocy w Kalkucie. Wysuszymy i wtedy każdy wpis i każdą pieczątkę, która znajdzie się na tak przygotowanych kartkach, będzie można za pomocą odrobiny wody i patyczków do uszu usunąć w ciągu paru minut. Gdy pojawiłem się w Indiach, był to powszechny proceder. Wszyscy przewalacze korzystali z tej metody. Oczywiście strony zmieniały wygląd, stawały się trochę bardziej błyszczące, ale przecież żaden celnik nie zna na pamięć faktury wszystkich paszportów świata. Z tak przygotowanym dokumentem pojechałem potem na lotnisko. Odprawiłem się do Katmandu odpowiednio wcześniej, bo biurokracja przy wydawaniu depozytu zabierała czas. Formalności poszły gładko i wyleciałem ze swoją elektroniką. Po wylądowaniu w Nepalu zgłosiłem to do customsów, ale celnicy machnęli ręką. Piękną, egzotyczną, niebezpieczną górską trasą udałem się nocnym autobusem w kierunku granicy nepalsko-indyjskiej. Wariantów przejazdu było kilka, ale wszystkie łączyło jedno. W miejscowości granicznej trudno było zlokalizować granicę. To była po prostu ruchliwa ulica, bez wyraźnego zaznaczenia, gdzie kończy się Nepal, a gdzie zaczynają Indie. Gdzieś z boku, w kantorkach, siedzieli wojskowi i celnicy, zarówno nepalscy, jak i indyjscy. Trzeba było ich odszukać i poprosić o obsługę. Przez ulicę tymczasem przewalały się w obie strony tłumy lokalsów bez żadnej kontroli. Pewnie to była jakaś forma małego ruchu granicznego. Jeśli ktoś chciał, to mógł taką granicę, niespecjalnie nawet kombinując, przekroczyć bez sprawdzania. Mnie jednak nie o to chodziło. Prezes chciał, żebym wrócił do Delhi z wpisanym TBR-em. Po to Kwiatek klejował mój paszport. To było moje zadanie na ten dzień. To miało mi zapewnić spokojną pracę przez następne tygodnie. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Celnicy siedzieli na swoich krzesełkach w otwartym na ulicę biurze, niewiele różniącym się od okolicznych prymitywnych knajpek. Całą sylwetką okazywali swoją pozycję społeczną. Po pierwsze, wszyscy mieli wyraźne brzuszki, co nawet dzisiaj w Indiach jest oznaką wysokiego statusu, a po drugie, niespecjalnie przejmowali się swoimi obowiązkami. Musiałem ich wręcz prosić, żeby dali mi druk deklaracji. Dopiero kiedy wyjąłem z torby magnetowidy i położyłem na stole, zrobili mi wpis w paszporcie. Czułem się przy tym trochę nieswojo, bo wokół było mnóstwo gapiów, jak wszędzie w Indiach, a wartość zestawu była ogromna dla biedaków z tego pogranicza. Po odprawie wsiadłem do autobusu, który zadziwił mnie drewnianymi ławkami obitymi skajem, ale bez żadnej gąbki. Jechaliśmy 6 godzin do Gorakhpuru. Asfaltowa droga była wąziutka i dziurawa jak ser szwajcarski, a autobus chyba nie miał amortyzatorów. Pamiętam to jako ciągłe, twarde podskakiwanie i opadanie na drewniane ławki. Tyłek z każdą godziną bolał coraz bardziej, ale pocieszałem się, że przynajmniej sprzęt jest bezpieczny dzięki kocom Tiger. W Gorakhpurze wsiadłem do pociągu i po 18 godzinach dotarłem szczęśliwy do New Delhi. Byłem zmęczony fizycznie, ale miałem poczucie dobrze wykonanej roboty. Przemyciłem swoje pierwsze 2 magnetowidy do Indii. Teraz już pójdzie gładko, myślałem. Dobra, w końcu jesteś. Jutro lecisz do Bombki, zakomunikował prezes, gdy mnie zobaczył w hotelu. Dobrze, że zaplanował dla mnie chociaż jedną noc normalnego snu w hotelowym łóżku, bo mój organizm, mimo że młody, domagał się regeneracji. Prysznic, królestwo za prysznic. Poleciałem do Bombki z formularzem TBR w kieszeni i wpisem w paszporcie. Na belcie odebrałem swoją torbę. Były tam 2 skrzynki tego samego modelu i z numerami seryjnymi takimi jak te wpisane w deklaracji. Teraz, gdyby mój komunikat domestic nie zadziałał, mogłem pokazać formularz. O, proszę, 3 dni temu ze sprzętem przyjechałem z Nepalu, teraz podróżuję z nim po Indiach, następnie wracam do Europy. Może pan oficerze sprawdzić numery seryjne? Chłop sprawdziłby, zobaczył, że się zgadzają, musiałby mnie puścić. Jak to możliwe, że numery seryjne umieszczone na sprzęcie zgadzały się z deklaracją? To było już zadanie wrzucaka, który przygotowywał torby w Singu. Musiał po prostu zmienić numery na skrzynkach na takie, które wieszak miał na swoim TBR-ze. Razem z magnetowidami i kamerami dostawaliśmy wtedy ze sklepów stickery, naklejki, bez numerów seryjnych, rodzaj in blanco. Usuwaliśmy ze sprzętu fabryczne oznaczenia, łatwo odchodziły. Potem w ich miejsce umieszczaliśmy nowe, wcześniej przygotowane stickery z odpowiednimi numerami, które tworzyliśmy ze zwykłego zestawu literek i cyferek dostępnych w każdym sklepie papierniczym. Taki przygotowany sticker był jeszcze przed umieszczeniem na magnetowidzie spryskiwany lakierem do włosów, żeby pod palcem celnika numer seryjny się nie rozjeżdżał. Wszystko musiało się zgadzać. Odpowiedzialność była duża. Oprócz zmiany numerów seryjnych, wrzucak po przylocie do Singu wymieniał walutę przywiezioną z Indii na dolary singapurskie, zamawiał i odbierał towar, uważnie pakował torby, żeby przy belcie każdy wieszak odebrał zestaw sprzętu ze swoimi numerami i to wszystko w 2 dni, a czasem w 1. Nie można było tego robić po pijaku czy na kacu.